Pójdźmy może do słowa. W międzyczasie może będę jeszcze wam jakieś rzeczy sprzedawał z tej Afryki, ale dobrze, powiem na koniec może. Naprawdę, musicie tam pojechać. My czasami, słuchajcie, narzekamy na nasze życie. To zresztą każdy po powrocie z Afryki powtarza, że na parę miesięcy mijają nam wszystkie problemy, jak tu wracamy. To jest prawda. Trzeba to po prostu tam zobaczyć na własne oczy i to jest prawda. Więc narzekamy na nasze życie, nasz kraj. I powiem tak, my z takiego środowiska ewangelicznego, jakiego my jesteśmy, my często mamy taką gulę na takie wąskotorowe myślenie. My, Polska, Polacy, najważniejsi, my jakoś to tak próbujemy sobie rozbić w naszych głowach i być tacy trochę szerzej myślący. Ale powiem wam, ja taki zawsze byłem i zawsze w ten sposób starałem się myśleć, że Polska to nie jest ani początek, ani koniec świata. To jest jeden po prostu z niewielki, malutki narodek, który 1% populacji nie stanowi na świecie. Po prostu jesteśmy praktycznie w globalnej skali krajem bez znaczenia. Zawsze tak myślałem, ale powiem wam, dopiero jak się po prostu tam pojedzie, to dopiero to widać. I powiem wam, dla nas ludzi ewangelicznie wierzących to jest absolutnie konieczność, żeby nos wychylać poza nas świat. To jest po prostu niezbędne, żeby zrozumieć królestwo i zrozumieć Boga. Nie jesteśmy w stanie żyć prawdziwie ewangelicznym życiem, jeżeli po prostu żyjemy cały czas w naszym grajdołku. To znaczy, że o czymś zapominamy. Biblia od początku do końca mówi, ma jedno poselstwo, że Bóg po prostu umiłował cały świat. I my to dopiero jesteśmy w stanie pojąć, kiedy my dotykamy tego całego świata. Amen. Wczoraj Viola ruszyła pociągiem z Bangkoku do Laosu, 10 godzin podróży pociągiem. Byli tam kilka dni w Bangkoku i dzisiaj, wczoraj pojechali. Ja też się tam wybieram, żeby pojechać. No i to jest dobra, ciekawe. Słuchajcie, mam bardzo ciężki czas dzisiaj od rana. Proszę was, żebyście się modlili. Zaplanowałem sobie, że będę ten tydzień miał tydzień offu. Wyłączam internet, telefon. Nie będę się ruszał z domu, więc potrzebuję się zresetować i odpocząć. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że jestem w jakimś trudnym miejscu, jakiejś walki, czy to wynika z tego, że dużo się ostatnio bardzo dzieje i po prostu moja dusza nie nadąża za ciałem, bo w ciele całkiem spoko. Więc proszę, budźcie się w tym tygodniu. Ja teraz już przejdę do słowa, bo widzę, że się plączę. Więc będę się trzymał wersetów. Halleluja! I wszyscy powiedzieli, kochamy Cię, pastorze. I wszyscy powiedzieli, kochamy Cię, Panie Boże. I wszyscy powiedzieli, moja Biblia mówi prawdę. Amen. Dobrze, ludzie, jesteście. Amen. Więc dzisiejszy temat dzisiejszego słowa to jest taki rozrastający się ogród. Powiedz, rozrastający się ogród. Chciałbym dzisiaj przy pomocy tego słowa z Biblii rzucić wam perspektywę na właściwy sposób spojrzenia na życie każdego z nas. Na początek otwórzmy Księgę Rodzaju, 2 rozdział. Dzisiaj wersety nie będą wyświetlane i być może już nie wrócimy do wyświetlania wersetów, ponieważ bardzo jestem jakoś tak zachęcony tym, że powinniśmy po prostu przynosić Biblię do kościoła, przewracać kartki i wiedzieć, co gdzie jest napisane. Więc bardzo proszę, jak nie masz Biblii, to chociaż w komórce może ją masz, to ją sobie otwórz i śledź tekst ze mną. Księga Rodzaju, przez kilka lat mieliśmy wyświetlane wersety na ścianie. I powiem wam, to nie pomaga, jeżeli potrzebujemy gdzieś pójść i głosić Ewangelię, bo nie wiemy, co powiedzieć i gdzie Biblię otworzyć. Także taki trochę takie retro, konserwatywne. Zaczynamy od tego rozrastającego się ogrodu z Księgi Rodzaju, z 2 rozdziału. 2 rozdział, werset 8. A Pan Bóg zasadził też ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. Początek człowieka, po tym, kiedy Bóg go stworzył i ukształtował, jest umieszczenie człowieka w Edenie. Często z takiego popkulturowo-chrześcijańskiego punktu widzenia myślimy o tym Edenie w taki sposób, że to był raj i ten raj, tak jak zresztą literatura i historia kultury nas uczy, został utracony, więc mamy raj utracony, ale w naszej chrześcijańskiej doktrynie pewnego dnia znajdziemy się z powrotem w raju, jeżeli jesteśmy zbawieni przez Jezusa. Zgadzacie się z tym? Amen. Ale powiem wam, że biblijna perspektywa jest inna i pomiędzy Edenem, który został zasadzony tam po stworzeniu świata, gdzie Bóg umieścił Adama, a tym Edenem, w którym się znajdziemy u końca czasów, kiedy będziemy już zbawieni, nie ma dziury. Powiedz, nie ma dziury. I o tym akurat nie mówi współczesna kultura ani współczesna religia, ponieważ kultura tylko przeskakuje. Od Edenu, który był utracony, do Edenu, do którego zmierzamy i w którym się któregoś dnia znajdziemy dzięki ofierze Pana Jezusa. Natomiast ta perspektywa, którą ja chcę wam dzisiaj pokazać, i to myślę ma kluczowe znaczenie dla naszego życia, jest takie, że ten Eden cały czas, on jest obecny, dlatego że Bóg każdego człowieka czyni partnerem w swoim planie. Bóg nie uczynił nas małymi zwierzątkami żyjącymi na ziemi, których on gdzieś poprzepycha, przesuwa, ale on uczynił nas swoimi przyjaciółmi, którym objawia swoje plany, których angażuje w swoje plany i których czyni uczestnikami swojego dzieła na ziemi. Więc Eden był, Eden jest i Eden będzie. Jeżeli mamy właściwe spojrzenie, to będziemy uczestnikami budowania tego Edenu i rozumienia tego, czym ten Eden jest. Drugi werset, który przeczytamy, jest z pierwszej księgi Rodzaju. Jest mowa o tym, kiedy Bóg stwarzał człowieka. I czytamy tak, 1:26. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Bóg stwarza człowieka patrząc na siebie. Bóg nie stwarza człowieka jako układanki z jakichś klocków, jakiegoś po prostu majsterkowiczem nie jest, próbując wystrugać z niczegoś coś, nie wiem, z zapałek ulepić wieżę Eiffla, z plasteliny ulepić lalkę, czy coś takiego, tylko Bóg stwarza człowieka patrząc na siebie. I mówi, i uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Więc my, którzy jesteśmy stworzeni na ziemi, jeżeli mamy problem z tym, żeby zobaczyć Boga, to potrzebujemy spojrzeć w lustro. Jeżeli chcemy usłyszeć Boga, to potrzebujemy puścić sobie nagranie, kiedy mówimy. Jeżeli chcemy poczuć Boga, to powinniśmy poczuć człowieka, poczuć siebie, poczuć drugiego człowieka. Ponieważ my tutaj na ziemi jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I teraz, kiedy Bóg stwarza człowieka, to pierwsza rzecz, którą po stworzeniu mówi do człowieka, to jest werset 27, stworzył Bóg człowieka jako mężczyznę i kobietę, i 28 czytamy tak. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyniąc ją sobie poddaną. Więc Bóg, kiedy stwarza człowieka, daje mu dwa zadania. Pierwsze, każe mu się rozmnażać i pomnażać. Dwa bardzo podobne słowa, wiesz, że wypowiadane po to, żeby do człowieka mocno dotarło. W tym tłumaczeniu jest, żebyś był płodny i żebyś rozmnażał się i zaludniał ziemię. Więc to jest pierwsze przykazanie. I teraz, kochani, a propos tego Edenu i naszego życia. Na czym my skupiamy się w naszym życiu? Większość z nas, mówię to na podstawie swojego życia, myślę, że tak jest w naszej kulturze, przynajmniej tej, w której my tutaj żyjemy, zachodniej, żyjemy w taki sposób, że skupiamy się na czynach, na dziełach, na osiągnięciach w naszym życiu. Prawda? Znane jest to przysłowie, takie powiedzenie o mężczyznach, że prawdziwy mężczyzna to musi spłodzić syna, posadzić drzewo, zbudować dom. Tak? Ktoś, jakiś piosenkarz punkrockowy czy jakiś inny śpiewał, że porządny mężczyzna powinien zabić dziecko, ściąć drzewo i spalić dom. Tak, żeby się zabawić tym przysłowiem. Ale my w naszej kulturze faktycznie jesteśmy skupieni na tym, żeby wykonać jakąś taką pracę, której efekty objawią się przed naszymi oczami, których posmakujemy i którymi też będziemy mogli się pochwalić, czy to przed innymi ludźmi, czy przed Bogiem. Natomiast Bóg, kiedy stworzył człowieka, nie powiedział do niego, ruszaj do roboty. Bóg, kiedy stworzył człowieka, powiedział do niego, rozradzaj się i rozmnażaj się. Bądź płodny, rozmrażaj się i zaludniaj całą ziemię. Współczesna kultura, która jest nastawiona na osiągnięcia, na znalezienie dobrej pracy, zbudowanie domu, w świecie religii też jest to wymierne. Pastor chce mieć duży kościół, chce mieć budynek kościelny, chce mieć szyld, nazwę, dobrą stronę internetową. Tak? Każdy człowiek dąży do tego, żeby po prostu coś zostawić tutaj, coś zbudować. Natomiast powiem wam, kiedy ludzie po raz pierwszy wzięli się za porządne budowanie w Biblii, to nas zostało nazwane wieżą Babel. Natomiast to, co Bóg powiedział na początku, kiedy stworzył człowieka, to nie powiedział do niego buduj, twórz, tylko powiedział do niego rozradzaj się i rozmnażaj. I zapełniaj ziemię. Wiecie, byłem teraz w Afryce i to jest jedna z rzeczy, które mnie strasznie dotknęły na którejś modlitwie porannej, kiedy się razem modliliśmy. Bóg przypomniał mi to proroctwo, które mi powiedział kiedyś, głoś słowo, przez całe życie będziesz głosił Słowo Boże. I tam było powiedziane w tym słowie, że będziesz dębem na pustyni, jeśli nie będziesz ciał, rodził innych dębów, to sam bez dębów, sam bez lasu się nie ostoisz. Bóg mi to przypomniał i kiedy modliliśmy się tam razem i tak siedzieliśmy w jednym małym pokoju, w piątkę i się modliliśmy, to Bóg do mnie przemówił, mówi: Marek, właśnie teraz się dzieje to, co wypełnia się to słowo, które ci powiedziałem. Powiedziałem: Boże, ale to przez całe życie chyba się w jakiś sposób wypełnia. Bóg mówi: tak, przez całe życie w jakiś sposób się wypełnia. Ale mówi: teraz to się wypełnia w taki sposób, że ci ludzie, z którymi tu przyjechałeś do tej Afryki, oni kiedyś będą zabierać ludzi i będą jeździć do tej Afryki. I Bóg mi wyraźnie powiedział: Marek, nie jesteś po prostu liderem firmy turystyczno-chrześcijańskiej, która będzie teraz wywozić ludzi do Afryki, zabierać ich na podróże. Nie jesteś biurem chrześcijańskim turystycznym. Ty jesteś, Marek, ty jesteś dębem na pustyni, który ma rodzić inne dęby. A inny dąb to jest po prostu ten sam dąb, który z którego został zrodzony. Wiesz, cokolwiek, do czego my jesteśmy powołani tutaj na ziemi, to żeby pomnażać się i rozradzać, żeby po nas zostało coś. Wiesz, jak tutaj ktoś gra na uwielbieniu, to jest taki przykład, jeszcze ja to od 20 lat w kościele powtarzam, bo kiedyś to usłyszałem od młodego pastora, więc warto powtarzać, ale na przykład, czy to chodzi o to, żeby ktoś grał na tej gitarze przez wszystkie nasze nabożeństwa w kościele, czy chodzi o to, żeby ktoś tu grał na perkusji przez wszystkie nabożeństwa w naszym kościele i ktoś grał na pianinie? Nie. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby po tych, którzy tutaj grają, za jakiś czas było trzech, którzy grają na gitarze, było czterech, którzy grają na perkusji i było pięciu, którzy grają na pianinie. Taki jest Boży punkt widzenia. W Bożym Królestwie chodzi o pomnażanie i poszerzanie granic poprzez pomnażanie nas, którzy należymy do Chrystusa. Dlatego Bóg wszystko robi w postaci organicznej i w postaci rodziny na ziemi. Bóg nigdy nie tworzył żadnych instytucji na ziemi. Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział: rozradzajcie się. A potem mówimy: no tak, ale potem naród wybrany. Powiem wam, jak naród wybrany? On wzbudził. Z Abrahama i Sary wzbudził naród wybrany i oni przez całe wieki byli rodziną i wszyscy mówią, że judaizm bez państwa po utracie niepodległości, po zburzeniu świątyni tylko dlatego ciągle trwa, dlatego że podstawową formą życia z Bogiem jest ciągle rodzina u Żydów. I później, kiedy Ewangelia poprzez Jezusa została puszczona w ruch, żeby dotrzeć po krańce ziemi, to znowuż Kościół tak zwany nie jest budowany przez to, że została jakoś ustanowiona instytucja, która wie, jak być budowana, tylko wszyscy, którzy stają się częścią Eklezji, stają się nią dlatego, że rodzą się do nowego życia. Więc znowu mamy element organiczny, mamy dziecko. A pomnażamy się przez to, że dzielimy się Słowem Bożym, które jest żywym ziarnem, które rodzi kolejny plon. Więc mamy kolejny obraz organiczny. I dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z Kościołem, Bożym Kościołem, który jest Bożym Kościołem według Bożego zamysłu, według Bożego serca, według Słowa Bożego, to zawsze będzie tam się zawierał element rodziny. Czasami ludzie myślą: no tak, ja bardzo bym chciał, żeby był element rodziny, bo tutaj to tak właśnie jest, tylko nabożeństwo, godzina, wpadam, znikam. Powiem ci, jednym z elementów rodziny jest to, że się w rodzinie nie fajnie czujesz. Niektórzy nie chcą jeździć na Boże Narodzenie do domu. Dlaczego? Bo to jest rodzina. Wiele cię z nimi łączy. Dobrych przeżyć i złych przeżyć. Dlatego wolisz zostać sam czasami. Czasami ludzie mówią: Boże, ja ludzi w świecie nigdy tak nienawidziłem, jak nienawidzę tego kościoła, z którego wyszedłem, i tamtego pastora. Dlaczego tak jest, że ja bardziej nienawidzę po prostu czasami wierzących, a niewierzących tak nienawidzę? Wiecie, zasada jest bardzo prosta. Każda szkoła psychologii o tym mówi. Tam są największe emocje negatywne, gdzie wcześniej były największe powiązania emocjonalne i relacje, bliskości. Okej, to tylko taki wtrątkę zrobiłem od strony tej takiej ciemnej, ale ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Że to, że ty nie czujesz się dobrze w kościele, może świadczyć o tym, że właśnie ten kościół zawiera bardzo wiele elementów rodziny. Coś przeżyłeś, zbliżyłeś się, dotknąłeś czegoś bardzo blisko i teraz rani cię to, co jest nie tak. Gdyby to był po prostu, nie wiem, gdyby to była twój, nie wiem, wspólny rok na uczelni, na studiach zaocznych, albo twoja praca przez 5 lat, tego byś tak nie przeżył, bo to są instytucje, to nie są rodziny. Ale w kościele, gdy coś takiego się wydarza, to przeżywasz ból. Okej? Okay? Nie wiem, czemu w tą stronę skręciłem, ale już wychodzę z tego grajdołka, tego dołka. Okej, okay. Więc kiedy Bóg cokolwiek stwarza, czy Adama i Ewę, czy Izrael, czy Kościół, to czyni to w sposób organiczny i cały czas chce, żeby następowało pomnażanie. I teraz widzicie tutaj, kiedy Bóg mówi, bądźcie płodni i rozradzajcie się, to jest Księga Rodzaju 1:28, następna rzecz, którą mówi, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Zobaczcie, jest bardzo ciekawy obraz. Bóg sadzi ogród Eden na ziemi, w tym Edenie umieszcza Adama. Ale w tym samym momencie mówi do tego Adama, rozradzaj się i napełniaj całą ziemię. Co to znaczy? Że niektóre dzieci Adama będą nie miały już ogrodu? Bo wyjdą poza ogród i będą napełniały ziemię? Wiecie, w co ja wierzę? Ja wierzę w to, że Eden jest zawsze przypisany do Adama. I wolą Bożą, i za chwilę będę to pokazywał w wielu wersetach w Biblii, wolą Bożą od samego początku było to, żeby ten Eden rozrósł się na całą ziemię i wypełnił całą ziemię. I taki był Boży plan od początku. Teraz widzicie, coś się wydarzyło, za chwilę wracimy do tego Edenu rozradzającego się. Coś się wydarzyło. Adam zgrzeszył, Bóg powiedział, nie możesz mieszkać w ogrodzie Eden, ponieważ w ogrodzie Eden jest dostęp do drzewa życia. Ty zgrzeszyłeś, ja nie chcę, żebyś ty żył wiecznie, będąc w grzechu. Muszę cię oddzielić od tego drzewa. Umieścił anioły z mieczem wirującym. My wiemy, że miecz to jest Słowo Boże. Można wrócić do Edenu, jeżeli jest się przeciętym przez Słowo Boże. Przez to, co trzyma ten anioł u wrót Edenu. I my tam wracamy przez to, że rodzimy się na nowo, kiedy jesteśmy przeszyci Ewangelią, kiedy jesteśmy przeszyci Słowem Bożym. My przeszyci możemy wrócić, pokonani Słowem Bożym możemy wrócić do Edenu. Ale faktycznie na ziemi stało się tak z perspektywy historycznej, że od tego momentu ludzie musieli zacząć żyć poza Edenem. Ale Boży plan pozostał niezmieniony. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nigdy nie zmienia swoich planów. Jego niezmienne są powołania, jego niezmienne są zamierzenia, jego niezamienne są dary. Bóg nie jest po prostu, wiesz, Markiem. Markiem? Tak, też nie jest Markiem. Coś mi się przysłowia pomyliły. Naprawdę potrzebuję odpocząć. Chodziło mi o to, że Bóg nie jest, kto daje i odbiera, to się w piekle powiera. A nie wiem czemu z Markiem, bo szwenda się jak Mark w piekle. Nie wiem, okej, okay, sorry. Za dużo się nabiłem z Bogdana Olchnowicza, który miesza przysłowia. Teraz przyszło to na mnie to samo. W każdym razie Bóg nie jest właśnie tego typu osobą. On, co postanowił, to realizuje. Bóg postanowił, że będzie Eden, zasadził Eden. Chciał, żeby Adam tam mieszkał, to jest aktualne. Chciał, żeby się Adam pomnażał, żeby jako ludzie rozradzali się, pomnażali, zaludniali ziemię, te wszystkie plany się nie zmieniły. I teraz słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo wróciłem z misji, tak? Jestem dotknięty tym słowem. I wierzę, że prawdziwy Kościół Pana Jezusa musi cały czas kroczyć i mieć wizję rozrastającego się ogrodu. Rozrastającego się ogrodu. Pierwsza rzecz to upilnować swojego ogrodu, co się zgadza ze słowami apostoła Pawła, że uważam na siebie, kiedy jestem zwiastunem słowa i trzymam swoje ciało w ryzach, abym będąc zwiastunem Ewangelii dla innych sam nie był pokonany, tak? Więc swój ogród trzeba pilnować, ale to nie jest ostateczny plan. Ostateczny plan jest taki, żeby Adam się pomnażał i żeby zaludniał całą ziemię. Czy ja wierzę, że na życiu każdego z nas spoczywa odpowiedzialność za pomnożenie Edenu, pomnożenie siebie i pomnożenie Edenu. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli jesteś świątynią Ducha Świętego, to ta świątynia ma wzrastać. Ma się tam w niej mieścić coraz więcej. Z drugiej strony muszą być kolejne świątynie, które ty zradzasz, świątynie Ducha Świętego, które zradzasz przez Ewangelię, że inni ludzie przychodzą do poznania Boga. Więc teraz przeskoczymy do Nowego Przymierza, a potem znowu jeszcze pójdziemy do Starego Testamentu. Teraz zobaczcie, ostatnie słowa, które Jezus mówi, kiedy jest na ziemi, przed odejściem, po zmartwychwstaniu. Przeczytamy z trzech Ewangelii i z dziejów apostolskich. Wszędzie są te same słowa i zobaczcie, jak to bardzo pasuje do tego rozrastającego się Edenu. Mateusza 28:19. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie, pozyskujcie spośród wszystkich narodów. Czy czujesz się przytłoczony tym wersetem? Czyli to jak się musiało czuć ta dwunastka, do której te słowa zostały skierowane? Amen. Czyli Jezus jest po prostu... Jezus jest Bogiem, który przyszedł na ziemię i objawił wolę swojego Ojca. Jezus nie był motywatorem, który mówił... Motywatorem sprzedaży, który mówił: ciśnij mocniej. Ciśnij mocniej, uda ci się sprzedać więcej. Z tej sprzedaży zbudujesz dom. Sprzedaj 3 termomiksy, jeden dla ciebie. Dasz radę. Ilu masz znajomych? Każdy ma trochę znajomych. Spisz te telefony. Umów się na spotkania. Jezus nie jest tego rodzaju osobą. Jezus jest synem Ojca i w Jego sercu jest plan Ojca. A plan Ojca jest po porządku niezmienny. Eden, który zapełni całą ziemię. Więc Jezus po zmartwychwstaniu staje ze swoimi uczniami i mówi: idźcie, pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. Jechałem do tego Zimbabwe i mówię sobie tak: no Zimbabwe. Po co do Zimbabwe? Patrzę w Wikipedię, taki sam naród jak nasz, znaczy taki sama powierzchnia kraju mniej więcej. 3 razy mniej ludzi, ale patrzę, 75% protestantyzmu. Viola mówi: jadę do Laosu. Po co jechać do Laosu, ludzie? Do Kalifornii. O, do Paryża, gdzie do Laosu. Boże pragnienie jest niezmienione od Edenu poprzez Abrahama, któremu Bóg powiedział, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, po Jezusa, który mówi: idźcie na cały świat, pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów. We wszystkich Ewangeliach jest powiedziane to samo. W Ewangelii Marka 16:15 Jezus mówi tak: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Wszystkim bez wyjątku. Czyli dla nas, którzy jesteśmy ludem przymierza, przez to, co zrobił dla nas Jezus, każdy kawałek ziemi, każdy metr kwadratowy, jaki jest na ziemi, należy do nas. To są wszystko działki przeznaczone pod Eden. Nie po to, żeby tam były domy publiczne, nie po to, żeby tam były domy rodzin, w których bite są żony, nie po to, żeby tam po prostu... mieszkali na tych metrach kwadratowych ludzie, którzy umierają z głodu. Boży plan jest taki, żeby Królestwo Boże zarosło całą ziemię. Taki jest Boży plan i o tym mówi Jezus, odchodząc. W Ewangelii Łukasza mówi tak, 24:46. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał 3 dnia zmartwychwstania, a w Jego imię głoszona będzie wszystkim narodom ta Ewangelia, poczynając od Jerozolimy opamiętanie na przebaczenie grzechów. Czasami te wersety z tak zwanego wielkiego posłannictwa, czyli te ostatnie słowa wypowiedziane w Ewangeliach, są przedstawione jako główne zadanie dla wierzących. Później wierzący, słuchając tego słowa, myślą w takich kategoriach. Czy to jakoś specyficznie mnie dotyczy? Bo generalnie to dotyczy wszystkich, ale czy specyficznie mnie? Czy ja jestem Ewangelią? Czy ja jestem ewangelistą? Ale powiem ci, z Bożego punktu widzenia jest tak, że to jest główny plan dla całej ziemi. To nie jest główne zadanie dla Kościoła, to nie jest główne zadanie dla jakichś poszczególnych ludzi, to jest główne zadanie dla wszystkich nas, żeby nasz Eden się rozrastał. My musimy maszerować, bo ten ogród musi zarosnąć całą ziemię. I teraz słuchajcie, teraz w Dziejach Apostolskich Jezus kontynuuje, to jest ten sam autor Łukasz, i mówi, tutaj mamy 1:8, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. Powiedz: najdalsze krańce ziemi. Amen. Za każdym razem, jak przychodziło przebudzenie do kościoła, za każdym razem wszystkie przebudzenia się tym charakteryzowało. Ludzie przeżywali coś z Bogiem. Pierwsza rzecz, o której zaczynali myśleć, to o tym, żeby pójść na krańce ziemi. Kiedy w Herdhut wybuchło przebudzenie, które było tak naprawdę przebudzeniem modlitewnym i w dużej mierze uświęceniowym w Saksonii, możecie odwiedzić sobie tą miejscowość albo poczytać o historii, kiedy protestanci z krajów w Czechach musieli uciekać do Saksonii, która była protestancka, bo byli prześladowani przez katolików, kiedy zbudowali miasto Herdhut, to pierwsze, co po przeżyciu spotkania z Bogiem i po 24-godzinnej modlitwie, której byli dotknięci, pierwsze, co wiedzieli, to to, że muszą się rozjechać na cały świat. Że się muszą rozjechać na cały świat. I słuchajcie, ci ludzie byli gotowi sprzedać siebie w niewolę w innym kraju, żeby być niewolnikami, żeby głosić tam Ewangelię. Wsiadali na statki i płynęli bez pieniędzy na drugi koniec świata, żeby głosić Ewangelię. I wiedzieli, że nie mają już tutaj nic więcej do zrobienia ważniejszego na ziemi niż to, żeby Ewangelia Jezusa Chrystusa sięgnęła krańców ziemi. To jest coś, co jest ekstremalnie ważne dla nas. Ten wektor rozrastającego się Edenu po krańce ziemi, jeżeli nie wyraźnie jest przed twoimi oczami wypisany, to twoje życie duchowe będzie niezdrowe. Wcześniej czy później wpadniesz w pułapkę życia dla siebie. Wcześniej czy później wpadniesz w pułapkę budowania komfortu wokół swojego życia. Wcześniej czy później zaczniesz bronić tego, co już zdobyłeś, zamiast myśleć o tym, do czego cię Bóg posyła dalej. Wiecie, ja czasami nie mam siły, żeby biec dalej. Często nie mam siły, żeby biec dalej. Generalnie jestem jak to śpiewali w Kołobrzegu na festiwalu piosenki żołnierskiej. Czuję się jak rozklekotana ciężarówka. Wiele razy po prostu nie mam siły. Nie mam siły. Ale powiem wam, jest jedna rzecz. Jeżeli zostanę, to umrę. Bo i tak umrę. Jest tylko kwestia czasu, ile będę umierał. Ale będę już martwy. Od momentu, kiedy się zatrzymam. To już będzie mój koniec. Więc ten wektor musi być widoczny przed twoimi oczami. Teraz kolejnych parę ilustracji. Wczoraj w samolocie leciliśmy i Agata obok mnie włączyła sobie Matrix na ekranie. Okiem próbowałem zerknąć, mówię, to jest dobre, to jest klasyka. Boże, to już ma po prostu 19 lat ten film. Mówię, dobra, w drodze powrotnej w Afryce sobie muszę to obejrzeć. Czułem tak, że Duch Święty mi mówi. I włączyłem sobie w drodze powrotnej, ale byliśmy już tak zjarani, bo wcześniej spaliśmy tylko 3 godziny, później w samolocie. Więc próbowałem, mówię, nie, obejrzę tego Matrixa. Włączyłem sobie i słuchajcie, po prostu wiecie, jak ten film wygląda. Cały czas po prostu nawalanka, dzieją się rzeczy po prostu, cały czas zadyma, a ja co chwilę po prostu... Nie, to nie ma sensu, po prostu wyłączyłem w końcu. Ale przyjechałem do domu i wczoraj mówię, wieczór, mówię, dobrze, z dziećmi sobie obejrzę. I słuchajcie, obejrzałem sobie w sumie cały z Przemkiem. Dziewczyny tam kręciły się, ale z Przemkiem obejrzałem cały. Wiecie, to jest znowu ta sama ilustracja. Bo teraz ktoś może słuchać teraz mnie i mówić sobie, Marek, ale o czym ty w ogóle mówisz po prostu? O czym ty gadasz? Jesteśmy w Warszawie, mamy swoją pracę, swoje życie, edukację, dzieci, swoje problemy, budujemy domy, próbujemy jakoś spłacić długi. O czym ty w ogóle mówisz? Powiem ci, przyjacielu, to wszystko to jest Matrix. To wszystko to jest Matrix. Twoje budowanie domu, twoje po prostu wychodzenie z długów. To wszystko jest lipa. Bo Pan Jezus powiedział, że ten świat zwinie jak stary płaszcz. I niebo przeminie z hukiem, i ziemia przeminie, i nastanie nowa ziemia, a starej już nie będzie. Więc jeżeli nie jesteś przywiązany do pomnażania Edenu, to jesteś przywiązany do budowania tego, co za chwilę zniknie i czego już nie będzie. Oczywiście, wiecie, ja nie jestem oszołomem religijnym i nie wysyłam was na adwentystyczne samobójstwo, ponieważ... Mamy odpowiedzialność wobec naszych rodzin, bo na tym polega nasze pomnożenie, naszych dzieci i tak dalej. Ale ja mówię o perspektywie, która musi być właściwa. Która musi być absolutnie, fundamentalnie prawdziwa. Wiecie, ja jestem w Afryce, byście tam byli. Musicie tam pojechać. Obyście tam byli. Oby jak najwięcej ludzi z kościoła zobaczyło to na własne oczy. A jeszcze w gorszych krajach niż w tym, który ja byłem. jedźcie do Konga, jedźcie do Malawi, po prostu jedźcie w te, po prostu jedźcie do Somalii, po prostu zobaczcie, jak tam ludzie żyją, naprawdę. Jesteś tam, w tamtym i po prostu nie wiesz, o co tu chodzi. Ludzie, którzy w wielu krajach na świecie, ja napisałem o krajach trzeciego świata, ktoś zrobił dopisek, może należy zacząć mówić już o krajach czwartego świata. Myślę, że tak, myślę, że to jest właściwe spojrzenie, że są kraje naprawdę czwartego i piątego świata. Liczba ludzi, którzy pozostają w niewoli na tym świecie, którzy są niewolnikami, którzy nie mogą decydować o swoim życiu, są niewolnikami w przemyśle. Nie wiem, organy, prostytucja, po prostu koszmarne rzeczy się dzieją na świecie. To są po prostu ludzie, którzy żyją po prostu, którzy nie mają wody, którzy umierają. Ostatnio czytałem artykuł o Somalii. Umierać z braku wody? Nie jedzenia, wody. Wiesz, oglądasz to wszystko i sobie myślisz, Boże, to jest jakiś obłęd po prostu. Ludzie są po prostu jak bakterie, jak wirusy. To jest w ogóle po prostu. Dokąd to wszystko zmierza? I wtedy jedyną właściwą perspektywą jest perspektywa Słowa Bożego. Że to wszystko jest doczesne, a to, co jest wieczne i nieprzemijające, to jest Bóg i Jego Słowo. I teraz decyzja, jak ty się w tym po prostu odnajdziesz i jak zaczniesz w tym funkcjonować. Bo od tego zależy twoje duchowe zdrowie. Czy będziesz pomnażał Eden? Czy będziesz rozradzał się? Czy będziesz miał naśladowców? Czy masz naśladowców? Czy będziesz miał naśladowców? Teraz zobaczcie, jeszcze powiem w Starym Testamencie, po prostu to Boże serce rozrastającego się Edenu no cały czas występuje. Pewnego dnia w Księdze Daniela, drugi rozdział, krzyczamy, że Nabukadnezar miał sen i Bóg on szukał kogoś, kto mu wyłoży. Ale myk był taki, że powiedział, nie powiem wam tego snu, wyłożcie mi go bez opowiadania. Nikt nie potrafił. W końcu znalazł się Daniel poszedł do Boga, Bóg objawił mu, coś śniło się Danielowi, przyszedł i wyjaśnił ten sen. Król najpierw potwierdził, faktycznie mi się to śniło, to jest szok, że ty możesz o tym wiedzieć, widocznie jesteś sługą Bożym. A drugie, później Daniel wyłożył ten sen. Przeczytam wam tylko urywek z tego snu. Głowa tego posągu była ze złota, jego piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, łydki z żelaza, a stopy po części z żelaza, a po części z gliny. Gdy mu się przyglądałem, zobaczyłem, że nagle, lecz bez udziału rąk, urwał się kamień. Uderzył on w stopy posągu wykonanego z żelaza i gliny i skruszył je. Później Daniel, kiedy wyjaśnia, to mówi, że te wszystkie elementy tego posągu to są królestwa, które po sobie następują. Władcy ziemi, imperia. Nie będę tego rozwijał, chociaż w historii świata możemy widzieć i przypisać do tych kolejnych królestw ze względu na materiały, z jakich jest wykonany ten posąg, konkretne imperia, które po sobie następowały. Ale wtedy czytamy po tym, kiedy ten kamień, który oderwał się od góry, uderzył w stopy tego posągu i skruszył je, czytamy w 35 wersecie Daniela 2,35. Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź i srebro i złoto i stało się jak plewa latem na klepisku. Bóg mówi to o imperiach, które królują na ziemi, o porządkach, o systemach. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po nim zaginął. Wiecie, to wszystko, co oglądamy, co widzimy wokół siebie, pewnego dnia tego wszystkiego nie będzie. Kamień natomiast. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Jest góra Syjon, z której Bóg bierze kamień, którego bierze Jezusa. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą. I co? Co tam macie w swoich Bibliach? Ale macie Biblii. O, ale szelest kartek. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i ta góra wypełniła całą ziemię. Powiedz, cała ziemia. To jest Boży plan. Izajasza 9, kiedy czytamy zapowiedź przyjścia Jezusa, jest powiedziane tak, Izajasza 9,6. Dziecko bowiem się nam urodziło, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza i nazwą go imieniem. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec wszechmocny, Książę pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi, utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Amen. rozszerzeniu jego władzy i jego pokoju nie będzie końca. Nie wiem, może wam to nie pomaga, może po prostu, nie wiem. Mi to pomaga ekstremalnie, że ja jestem częścią ogromnego planu. A to, co mnie zwodzi, to doczesność, która jest Matrixem, mówiąc w cudzysłowie. A prawda jest gdzie indziej. Teraz pytanie jest, w którą stronę ty się decydujesz pójść? W tym filmie Matrix jest gościu jeden, który postanawia wrócić do Matrixu. Jest zmęczony tym, że musi jeść tą papkę białkową. Chce wrócić tam. Myślę, że bardzo dobrze oddane pragnienie naturalnego człowieka, cielesnego człowieka. Ustawić się, zapomnieć, przestać słyszeć, zorganizować sobie życie wokół, nie męczyć się. My, którzy należymy do Chrystusa, jesteśmy w jakimś miejscu dyskomfortu ustanowieni i komfort i pokój zyskujemy dopiero wtedy, kiedy łączymy nasze serca z Bożym planem i mówimy na ten plan amen. Niech on się realizuje. Wtedy jesteśmy uczestnikami tego rozszerzającego się Edenu, który zarasta całą ziemię. Przedostatni fragment, on jest z Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału, od 25 wersetu. Jezus mówi o tym, żebyśmy się nie troszczyli, bo jeżeli nie potrafimy dodać łokcia do swojego wzrostu, a jednej godziny do doby, nie potrafimy najmniejszych rzeczy uczynić, to dlaczego się troszczymy o wiele rzeczy? I później tam czytamy, że nie możecie służyć Bogu i mamonie i wiele różnych rzeczy związanych z troskami. Natomiast ten fragment, on jest urwany w większości naszej Biblii na wersecie 31, później jest podtytuł kolejnego wersetu, jest następny. Myślę, że te wiele takich przerywników w naszych Biblii, tych podtytułów powinniśmy powywalać. Wtedy zobaczymy nawet numery rozdziałów powinniśmy powywalać. Wtedy zobaczymy cały sens. Ale tu jest tak, czytamy, już powiem, przeczytam pod koniec. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Narody tego świata, wow. Narody tego świata, czy nie o tym Daniel mówił? Wasz ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się maleńka trzutko. I teraz następuje werset 32. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż waszemu ojcu upodobało się dać wam królestwo. Królestwo, które nigdy nie będzie pokonane, które nigdy będzie nie zniszczone, które będzie trwało na wieki, którego panowaniu nie będzie końca. Amen? Więc teraz słuchaj, w jakim perspektywie ty swojego życia ustawiasz swoje życie? Pierwszy pułap twojego życia to jest przetrwać. Kiedyś Paweł Godawa mnie tego nauczył, świętej pamięci. Mówił, pierwszy poziom to poziom przetrwania. Najeść się, wyspać, znaleźć pracę, zapłacić rachunki, nie utonąć w tym życiu. Utrzymać się na powierzchni. Ogarnąć kuwetę. Poziom przetrwania. Ktoś powiedział, jeżeli to ogarniesz, to idziesz na drugi poziom. Poziom prosperowania. Mam więcej niż potrzebuję, więcej niż mi potrzeba, obfituję w dostatki, mam tyle, żeby dzielić się z innymi. Wydaje się, że jestem błogosławiony. Ale powiem wam, Boży plan nie jest też tutaj. Boży plan jest na trzecim poziomie i ten poziom się nazywa poziom pomnażania. Do tego miejsca Bóg cię prowadził. I z tej perspektywy poziom drugi praktycznie przestaje istnieć. Bo możesz być na tej ziemi nikim, możesz się wydawać, że jesteś nikim, że nic nie masz, a możesz być w tym samym momencie być tym, który pomnaża Królestwo Boże i poszerza granice Bożego panowania. Skąd to wiem? Z Pisma Świętego. Ponieważ Psalm 37:11. Pokorni natomiast odziedziczą ziemię i będą rozkoszować się głębokim pokojem. Słuchajcie, jestem w tej Afryce, zawożą nas na taką działkę pastora, 1000 m2, około 1 ara. Nie, przepraszam, 10 000 m2, hektar chyba. 2 domki mieszka tam człowiek, sam. Kilkanaście kóz, kilkanaście kur, młody chłopak. Wykopany dół na wodę, gdzie zbiera się woda gruntowa, jakieś króliki. Wie, co to jest? Pastor mówi, dostałem w prezencie, to moja taka działka. Ja sobie pomyślałem, mamy ogródki działkowe, ale raczej roślinne. Oni mają działkowe zwierzęce. Jak patrzę na tego chłopaka, to myślę, a co on tu robi? Później się go pytam. No mówię, a taka. Gdzieś tam po prostu zmarli mu rodzice, wychowywała go babka, ale już nie miała pieniędzy, wałęsał się, tego przygarnęliśmy. Więc tu sam siedzi na tym 30 kilometrów od miasta, na jakimś po prostu polu, wśród krzaków jakiś po prostu, co on tu robi? A on mówi tak, ja mówię, a on jest zadowolony? Jest bardzo zadowolony. ma jedzenie, ma kieszonkowe i obiecaliśmy mu, że od jesieni idzie do szkoły. Ja patrzę na człowieka, patrzę na tą pastorową, która się zajmuje nim. Ta pastorowa, która nas przyjmowała, Elżbieta, ma trójkę biologicznych dzieci, syna jednego, Ezechiela, dwóch synów bliźniaków, Elizeusza i Eliasza. Nie wiem, jakie się te imiona nie mylą. Ale oprócz tego ma całą gromadkę dzieci adoptowanych. Część z nią mieszka, część nie dała rady, żeby mieszkała z nią, więc porozsyłają po swojej rodzinie, ale pilnuje, żeby wszystko miały. Wiecie, ja patrzę na to wszystko, czytam pokorni, natomiast odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą głębokim pokojem. Dlaczego? Dlatego, że z tych ludzi, którzy sieją sprawiedliwość, którzy podlewają pokój, którzy głoszą Ewangelię, którzy czynią tą ziemię poddaną zgodnie ze wszystkimi słowami Ewangelii, będą zrodzeni królowie w tym królestwie, które jest królestwem Jezusa. I to oni będą panować w tym Edenie, który zarośnie całą ziemię. Nie ludzie zachodu, ludzie komfortu, ludzie pychy, ludzie dumy, ludzie, którym niczego nie zbywa, tylko ci, którzy właśnie czują się, że są ubogimi w duchu i ci, którzy uniżają się przed Bogiem i tylko uboga szukają ratunku. To jest ten psalm 37, Jezus powtarza w kazaniu na górze Mateusza 5:5. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Eden się rozrasta. Nasza odpowiedzialność, żebyśmy zobaczyli, że naszym podstawowym zadaniem jest pomnożenie tego wszystkiego, co otrzymaliśmy. I biada nam, jeżeli nie będziemy pomnażać. Przypowieść o talentach. Bóg rozdaje talenty do tego, który otrzymał najmniej. Przychodzi, mówi, oddaj mi, co pomnożyłeś. On oddaje, zakopał w ziemi. Otrzymuje etykietę. Sługa nieużyteczny, niewierny, zły sługa. Zostaje mu odebrane to, co otrzymał. Nie ten, który miał 5, nie ten, który miał 3, tylko ten, który miał 1. Twoje życie jest podróżą i Bóg chce, żeby Eden się rozrastał. W jakiej perspektywie umieszczasz swoje życie? Czy twoje życie należy do tego kroczącego Edenu, który zarasta całą ziemię? Aleluja. Amen. Koniec. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Niech nam Bóg pomoże wszystkim.
Jesteś super!
Agata, dziękuję. Dziękuję. Wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem. Z każdej strony. Wszystko zależy tylko, którego dnia, którymi oczami patrzę. Amen. Mam super koszulę, tak. Ona jest na pewno super. Jest tak super, że aż kurtki nie chciałem zdjąć. Jest taka świetnia. Czuję się w niej, jak po prostu mi się w niej urodził normalnie. Aż mnie piecze. Jest taka super. Amen. Słuchajcie, jestem bardzo poruszony tym postem Zbyszka Dębskiego. Jeśli go nie ma teraz tutaj, to możemy coś powiedzieć. Ale naprawdę, to jest właściwy kierunek. Roland Baker, kiedy był u nas na Perspektywie Nieba na wiosnę, powiedział, że to jest jeden z podstawowych filarów służby Iris. Regularnie pościć. Ja myślę, że Zbyszek jeszcze będzie musiał trochę pouczyć o tym, jak już skończy swój post, jeszcze jak przejdzie, jeszcze będziemy wszyscy iść w tą stronę. Ale powiem wam, dla nas, ludzi żyjących w tej kulturze, w tym miejscu, gdzie jesteśmy naprawdę na... Wiecie, czasami widzicie takie po prostu, są wpisy na Facebooku, tak? Jeżeli masz dach nad głową, jeżeli masz w domu lodówkę, jeżeli masz samochód, jeżeli masz telefon z dostępem do internetu i tak dalej, to jesteś tam jakimś procentem tego świata. Wiecie, ja się doliczyłem kiedyś tak sobie to szczegółowo, mówię, sprawdzę siebie. Okazało się, że jestem w 3% najbogatszych ludzi żyjących na świecie. Powiem wam, Bóg nas ostrzega. Ostrzega nas przed konsekwencjami złego kierunku życia z jednej strony, z drugiej strony zachęca nas, żebyśmy pomnożyli wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. Żebyśmy biegli dalej. I post jest drogą do tego. Bez decyzji, żeby wyrzec się tego, co jest pierwszą potrzebą, żeby szukać Boga. Może wam to Zbyszek już powiedział, ale powtórzę to. Ewa zjadła z owocu zakazanego. Pierwsi ludzie zgrzeszyli, mając mnóstwo jedzenia, zjedli to, które było zakazane. I przegrali. Jezus zwyciężył, ponieważ będąc na pustyni, nie mając żadnego jedzenia, będąc głodny, nie będąc najedzony jak Adam i Ewa, odrzucił jedzenie. To jest, myślę, taka część, która łączy ten Matrix z Królestwem Wiecznym, post. Możesz zwrócić na to uwagę. I zobacz na całe swoje życie. Zerknij na swoje konto, porozejrzyj się po swoim domu. Zobacz, jak to wszystko wykazuje. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że ona jest bardzo ważna, bo ona mnie strasznie uwierała wtedy, kiedy byłem w Afryce. Kiedy patrzyłem na to, jak ci ludzie żyją i naprawdę byłem po prostu ciężko przerażony przez cały mój pobyt i ciągle zaskakiwany wszystkim. Tego się nie da opowiedzieć dobrze, bo każda opowieść jest jakoś... Trzeba by dobry film nakręcić. A kiedy patrzyłem na to wszystko, to miałem takie wrażenie, Boże, chociażbyśmy wydali wszystkie swoje pieniądze, to my nic w tym świecie nie jesteśmy w stanie zmienić. Nie wiem, wywieźć wszystkie pieniądze z Polski i tam zostawić, ten kraj będzie w totalnej wojnie. Będzie wszystko zniszczone. Z jednej strony. Z drugiej strony, gdy damy w sposób umiarkowany, nie wiem, czy to coś zmieni. Z innej strony sobie myślę, dobrze, no gdybym ja wszystko sprzedał dom, wszystko, po prostu pozbył się wszystkiego i wysłał to, na jak długo, ilu osobom to pomoże tam. Słuchajcie, oni po prostu żyją, nie wiem, pisałem o tym na Facebooku, ale to jest kilka razy, ponad 10 razy mają niższe PKB niż my mamy, chyba 17 razy PKB niższe niż my mamy. A ceny są po prostu jak w drogich miastach w Luksemburgu. Zabrali nas na zakupy spożywki do sklepu, ja po prostu nie mogłem uwierzyć, po prostu, że można, nie wiem, płacić po prostu po kilka dolarów za litr mleka. Po prostu... Więc wiecie, i to jest, co chcę wam powiedzieć, to jest to, że ja tam zobaczyłem, że nie tędy droga, żeby wyrzec się teraz wszystkiego, ale żeby być prowadzonym przez Ducha Świętego i zrobić to, czego Duch Święty od nas teraz oczekuje. Ale to też zakłada gotowość na pozbycie się wszystkiego, bo wtedy Duch Święty może w wolności mówić do nas. Ale rozwiązaniem nie jest rozdanie wszystkiego. Ale jest to dobra droga do tego, żeby usłyszeć, co Duch Święty chce nam powiedzieć. Amen. Ale Duch Święty będzie miał problem, żeby nam powiedzieć, jeżeli nie jesteśmy gotowi zostawić wszystkiego. I tak dalej, i tak dalej. Amen. Powstańmy. Zakończmy to nabożeństwo dobrze przed moim tygodniowym urlopem. Połóż rękę na ramieniu sąsiada i módl się o niego, żeby rozdał wszystkie pieniądze. Albo módl się ubogim, nie tobie. To jest niesamowite. Albo nie, inna jakaś. Nie, słabo nie. Inaczej. Pomódl się o swojego sąsiada, żeby pojechał na misję do Afryki. A, już trochę lepiej. Ale... I żeby wrócił i opowiedział ci, jak było. A tak w ogóle to niech się Bóg nad nami zmiłuje. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteśmy uczestnikami Edenu, Ojcze. Jesteśmy uczestnikami dawania i przyjmowania. Ojcze, niech z naszych oczu opadną łuski, Ojcze, tego Matrixu, w którym funkcjonujemy. I niech Twoja Ewangelia świeci dla nas najmocniej, jak to możliwe, Ojcze. Proszę Cię, niech Twoja moc przepływa przez nas. Niech Twoje życie objawia się w całej pełni. Dziękuję Ci, Królu, jesteś dobry, jesteś mocny, jesteś wspaniały. Dziękuję Ci, Ojcze, że przez to słowo przemówisz do kogoś. Dziękuję, że przez to słowo coś zostanie pomnożone. Dziękuję, że przez to słowo jakiś dąb będzie zasadzony. Wielbię Ciebie, Panie, że Twoje słowo wyda owoc, ponieważ ono nie wraca do Ciebie bezowocne, zanim nie wykona pracy, zanim nie wzbudzi plonu. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją chwałę i Twoją moc. Dziękuję Ci, Królu. Błogosławię Ciebie, Panie. I wszyscy powiedzieli amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień. Halleluja. Amen.